Jak trudno mówić o radości, kiedy w sercu się ma smutek. Dzisiaj chciałbym mówić o takiej rzeczy. Chciałbym mówić o proroku Habakuku. Habakuk znaczy obejmujący, ale znalazłem jeszcze inne tłumaczenie tego imienia. Bazylia. Tak mnie to zaskoczyło. I powiem wam, bracia i siostry, że dzisiaj chcę mówić o Bazylii. Także zatytułujemy to kazanie Bazylia ze względu na proroka Habakuka. Kiedy tą księgę się otwiera, to właśnie widać cały ten problem smutku, a z drugiej strony oczekiwania radości. To są bardzo trudne czasy. To jest prorok, tak zwany mały, nie stąd, że on w ogóle był mały, ale ze względu na to podzielono księgi prorockie, że objętość jego księgi jest mała. A więc ci, którzy mieli małe te księgi, są uznawani za małych proroków, a ci, którzy mają takie obszerne, duże te księgi prorockie w Biblii, to są wielcy tak zwani prorocy. Habakuk ma 3 rozdziały zapisane w swojej księdze. Żył w czasach, kiedy już nie było państwa północnego, kiedy Izrael poszedł do niewoli asyryjskiej, a miała nadejść dla Judy niewola babilońska. I on żył w tym czasie, kiedy ostrzegał, mówił o tych sprawach bardzo trudnych, jeśli chodzi o życie, o naprawę życia duchowego narodu judzkiego. I chciałbym, żebyśmy zaczęli czytać tą księgę od początku, bracia i siostry. 1 rozdział od 2 do 4 wiersza. Pozwólcie, że przeczytam z proroctwa Habakuka, Bazylii, obejmującego. Panie, jak długo ma to trwać? Wzywam pomocy, a Ty nie wysłuchujesz. Wołam do Ciebie, gwałt, a Ty nie śpieszysz z wybawieniem. Dlaczego pokazujesz mi nieprawość i każesz patrzeć na krzywdę? Dlaczego widzę ucisk i gwałt, toczące się spory i kłótnie? Dlaczego milknie prawo, wciąż tłumiony jest słuszny sąd, że bezbożny osacza sprawiedliwego i słuszność w sądzie bywa wypaczana? Ludzie w swoim życiu lubią ponarzekać. Ja mam taką sąsiadkę, która, kiedy ją spotkamy, to zawsze, może złe słowo, przeważnie narzeka. Ale kiedy tak się patrzy na jej życie, to Bogu dziękować byłoby za wiele, a nie narzekać. I ludzie mają to do siebie, że lubią czasem ponarzekać i zatrzymują cały swój rozwój duchowy w punkcie, który nazywa się narzekanie, niezadowolenie z życia. I nie mogą się za tą granicę przesunąć ani centymetr. Powiem wam, że czasami jak spotykam tą tą sąsiadkę, to modlę się nad nią. I powiem wam, po tej modlitwie ona jest nagle odmieniona. I przestaje narzekać. I w ogóle jest, w ogóle zaczyna być wdzięczna. Także myślę, że bracia i siostry, dobrze mieć świadomość tego, że jest wielka moc modlitwy. Nawet nad ludźmi niewierzącymi. Nawet nad ludźmi, którzy są związani ciągłym narzekaniem i niezadowoleniem ze swojego życia. I oto tutaj mamy czasy Starego Testamentu. To jest koło 600 lat przed Chrystusem. Oto królestwo Judy w wielkim zagrożeniu, ale prorok Boży widzi przyczynę tego zagrożenia karą Bożą, jeśli chodzi o naród judzki. On widzi, co się dzieje, jaka nieprawość panuje w tym narodzie. Nawet w sądzie nie można dojść do prawdy. Gdzie ludzie mają znaleźć prawdę? I on bardzo nad tym boleje, jest bardzo tym zdegustowany, jest smutny z tego powodu i zaczyna krzyczeć do Boga i zadawać bardzo trudne pytania. Ta księga Habakuka, jej początek przypomina mi trochę księgę Hioba, kiedy Hiob był w takim rozpaczliwym stanie ducha swojego z powodu doświadczenia, które przeżywał w swoim życiu. On zadawał bardzo trudne pytania samemu Bogu i rozmawiał o tych sprawach z samym Bogiem. Habakuk nie skarży się innym ludziom, nie narzeka między Judejczykami, jak to jest, że prawda nie jest w poszanowaniu, sprawiedliwość nie jest w poszanowaniu. Pewnie miałby wiele przykładów i mógłby nad wieloma rzeczami boleć, ale on woli rozmawiać z Bogiem i zadaje te pytania. I bracia i siostry, nie słychać żadnej odpowiedzi. My czasem w naszym życiu też mamy taki czas, kiedy musimy dłużej poczekać, żeby przyszła jakaś odpowiedź. Żebyśmy mogli coś zrozumieć. I oto prorok Habakuk zastanawia się nad tym, dlaczego tak jest. I bolą go te wszystkie sprawy. Dlaczego, Boże, nie zauważasz tego? Dlaczego milczysz? Dlaczego mną się nie interesujesz w takiej chwili, kiedy to czy tamto się dzieje? I można by powiedzieć, że mógł usiąść i płakać i nic nie robić. Po prostu pogrążyć się w szalonym smutku i tak zostać. Z płaczącą duszą, z płaczącym duchem. Ale u Habakuka możemy coś zobaczyć innego. On zadał bardzo ważne pytania, dlaczego tak jest. I coś postanowił zrobić. Drugi rozdział tej księgi, ja bym mu dał taką perykopę, gdybym mógł, ale nie mogę, bo już te perykopy są dawno wpisane w Biblii, dałbym nad drugim rozdziałem księgi Habakuka taką perykopę: coś zrobię. Nie zostanę z tą sprawą sam. Coś zrobię. I czytamy w drugim rozdziale od pierwszego wiersza, co postanawia zrobić w takiej sytuacji Habakuk. Muszę stanąć na mym posterunku. udać się na basztę. Muszę wpatrywać się i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę. Wiecie, to jest zaskakujące, że Habakuk wszedł na basztę, na wieżę, żeby otrzymać odpowiedź. Myślę, że to jest też bardzo ważna wskazówka dla nas. Kiedy mamy jakiś problem, kiedy nas coś nurtuje w naszym życiu, kiedy z czymś się zmagamy, to bracia i siostry, my często widzimy to wszystko, co się dzieje wokół nas, tylko i wyłącznie z naszej perspektywy. Ale kiedy wyjdziemy na wieżę, kiedy znajdziemy się wyżej, to możemy zobaczyć znacznie więcej. Prawda? Dobrze mówię? Jeżeli wyjdziemy wyżej, jeżeli wzniesiemy się trochę wyżej, to możemy zobaczyć znacznie więcej. Znacznie więcej ogarnąć, znacznie więcej zrozumieć. I myślę sobie, że dlatego prorok Habakuk, Bazylia, poszedł na wieżę w Judzie. Wszedł i zaczął spoglądać wokoło siebie. I kiedy się jest wysoko, kiedy się jest na wieży, czy na piętrze budynku gdzieś wysoko, to można zobaczyć czasami aż po horyzont, co jest przed nami, za nami, z boku. I wtedy nasze patrzenie, nasza optyka zmienia też nasze myślenie, bo my możemy dostrzec sprawy, rzeczy, których do tej pory żeśmy nie widzieli. I to robi Habakuk. I zobaczcie, do czego to prowadzi. Kiedy on wszedł na tą basztę, ale on szedł tam z pewnym nastawieniem, będę wypatrywać, będę baczyć, co mi odpowie na moją skargę. A więc był nastawiony na słuchanie. I co dalej czytamy w następnym wersecie? I odpowiedział mi Pan. W pierwszym rozdziale nie czytamy za bardzo, żeby Bóg mu coś tam tłumaczył, odpowiadał na te jego trudne pytania. Jak wyszedł na basztę, nagle nastawił się na baczenie, na wypatrywanie, na słuchanie i Bóg wtedy przemówił do niego. I odpowiedział mi Pan, zapisz to, co widziałeś i wyryj to na tablicach, aby to można było szybko przeczytać. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Halleluja! Ale sprawiedliwy z wiary co będzie robił? Żyć będzie z wiary. To niesamowite, co ten Bazylia wygaduje na tej baszcie. To niesamowite słowo, jakie otrzymuje od Pana. I Bóg mówi, zapisz to, wyryj to, żeby to można było szybko poczytać. Nie tylko ty masz o tym wiedzieć. Masz się z tym podzielić z tymi. Wiecie, jest też coś w tym tekście takiego, co dotyczy widzenia, bo tu chodzi o widzenie. Jest mowa o oznaczonym czasie. I my posługujemy się niejednokrotnie, czy to widzeniem, czy to snem, czy to słowem proroczym, czy to słowem wiedzy, mądrości, to, w czym nas używa w danej chwili Bóg. I my czasami właśnie próbujemy, kiedy mamy już to słowo, wprowadzić je. Ale bracia i siostry, biada człowiekowi, kiedy on wprowadza Słowo Boże w niewłaściwym czasie. To jest bardzo ciekawe zagadnienie, jeśli chodzi o proroctwa, że proroctwa dotyczą oznaczonego czasu. O, i w oznaczonym czasie one mają skuteczne działanie. Natomiast kiedy one są użyte nie w tym czasie, często są niewłaściwymi proroctwami. To jest niesamowite zagadnienie, które prorok Habakuk ma w swoim życiu, musi się z nim zmierzyć. I on tam otrzymuje słowo, że to widzenie wypełni się niezawodnie. Więcej jest napisane, jeżeli się odwleka. A więc zobaczcie, jest tutaj założenie od razu, że ono wcale zaraz nie wypełni się, że to może potrwać. Wiecie, było wiele proroctw zapowiadających Mesjasza, które były kilkaset lat przed narodzeniem się Jezusa wypowiedziane przez proroków. I one czekały kilkaset lat na właściwy czas, żeby się wypełnić. Można by powiedzieć takiemu prorokowi, co ty to prorokujesz? Nie, to się ma absolutnie nie do rzeczy. I oto Habakuk dowiaduje się, że jeżeli to się odwleka, to co zrobić? Załamać się? Ponarzekać? Nie, tam jest napisane co innego. Wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie spóźni się. Przyjdzie w oznaczonym czasie przez Boga. I to jest jedna z najtrudniejszych części naszego życia jako ludzi wierzących. Oczekiwanie na coś, co wiemy, że powinno nastąpić, a nie następuje. I wielu z nas się niecierpliwi i wielu z nas podejmuje decyzję na własną rękę. Pamiętacie Abrahama, męża wielkiej wiary, ojca wiary? Pamiętacie, co on zrobił? W czym był niecierpliwy? No nie miał tego syna tyle lat. Proroctwo było, mija 10, 20, mijają kolejne lata i nie ma. Że przecież już po 2 miesiącach można się zniechęcić. Po 2 latach można stracić w ogóle całą wiarę w to wszystko. A jemu przyszło czekać 10 lat. Na wypełnienie się Bożego proroctwa, że przyjdzie jego potomek na świat i nic na to nie zapowiadało tego, bo żona się starzała z roku na rok i wiemy, że Sara była w bardzo podeszłym wieku, kiedy urodził się Izaak. I w pewnym momencie Sara straciła wiarę. To, że to się może wreszcie stać. Minęło tyle lat i co zrobiła, pamiętacie? Postanowiła w sposób ludzki, w sposób cielesny rozwiązać ten problem w ich rodzinie braku potomka. Podsunęła Abrahamowi rozwiązanie w postaci Hagar. Egipcjanki, Hagar. Ona nawet nie była Izraelitką. Była niewolnicą. I Abraham nie skorzystał. Urodził się, pamiętacie kto? Ismael. I dzisiaj mamy skutki tego na Bliskim Wschodzie, kiedy patrzymy na państwo Izrael, na tą ziemię, którą Bóg darował potomkom Abrahama, to ona jest otoczona przez 100 milionów potomków Ismaela, którzy są wrogo nastawieni do państwa Izrael. Czy Abraham mógł się spodziewać aż tak dalekosiężnych skutków swojego posunięcia, które nie było oparte na wierze, ale na pragnieniu jego żony Sary? Trudna historia, trudna sprawa. Ale Habakuk mówi, nie załamuję się, coś zrobię, wejdę na basztę, wejdę na wieżę, popatrzę z góry, zobaczę, jak to wszystko wygląda i będę oczekiwał słowa od Pana. Jak przyjdzie to słowo od Pana, to będę czekał oznaczonego czasu, a ono się niezawodnie wypełni. I oto przychodzi słowo niesamowite. Słowo niesamowite od Pana, ponieważ ono jest cytowane 3 razy w Nowym Testamencie. Niesamowite słowo dotyczące wiary. A oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy. Nie martw się, Bazylia. Oni nie zaznają spokoju swojej duszy. Ale ty się skup na czymś innym, nie na nich. Ja ci chcę coś powiedzieć bardzo ważnego. Ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I wiecie, to słowo ma przeogromną moc. Ono w niesamowity sposób zadziałało 500 lat temu na terenach Niemiec. Na terenach Europy, kiedy pewien mnich augustiański Marcin Luther przeczytał te słowa i kiedy doświadczył też Bożego objawienia, bo to się stało, kiedy on poszedł jako katolicki mnich do świętego miasta, jako pielgrzym do Rzymu i tam wszyscy pielgrzymi przychodzili do takiego miejsca, które nazywało się Santa Scala, czyli Święte Schody. I na kolanach wszyscy tam po tych schodach wychodzili do góry i w ten sposób uważali, że się będą uświęcać, zbliżać do Boga. I kiedy Luter był tam na tych schodach, Bóg do niego przemówił tymi samymi słowami, którymi przemówił kiedyś przed laty do proroka Habakuka. Powiedział do Lutra, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I Luter doznał olśnienia tam w Rzymie. Był załamany, kiedy widział ten przepych, kiedy widział w pozłacanych butach chodzących biskupów, kiedy widział blichtr tego dworu papieskiego. Był załamany, że ci ludzie w taki sposób cielesny tam żyją. Widział tam grzech. Wszedł tam po doznania Boże, ale załamał się, jak zobaczył upadek moralny Rzymu i upadek Kościoła. Ale bracia i siostry, nie lekceważcie kościołów, nie lekceważcie innych zborów, bo Bóg stoi ponad wszystkim. Luter otrzymał swoje objawienia nie na pustyni, nie gdzieś na odludziu, gdzie zmagał się przed Bogiem, ale tam pośród tych grzeszników Bóg przemówił do niego w tak potężny sposób, że to zmieniło całą Europę i zaczęło zmieniać cały Kościół europejski. O, sprawiedliwy żyć będzie z wiary. Parę słów, ale kiedy wyjdziesz na basztę i popatrzysz i wypowiesz te słowa, wszystko się zmienia, bo Bóg jest wielki ponad wszystkim i On nawet w najbardziej upadłym duchowo miejscu, w naj, bardziej, byśmy powiedzieli, słabym duchowo Kościele może przemówić. A kiedy przyjdzie Jego Słowo, to ono wszystko zmieni. Dlatego, bracie i siostro, patrz z rozwagą na swoje życie. Wyjdź na basztę i obserwuj wszystko, co się dzieje. I oczekuj słowo od Pana. I bracia i siostry, trzeci rozdział tej księgi. Gdybym znowu mógł umieścić perykopę nad trzecim rozdziałem księgi Habakuka, a wiem, że tego nie mogę zrobić, ale dzisiaj mogę trochę pofantazjować i wtedy by ta perykopa była w ten sposób zapisana. Pomimo wszystko będę wierzył Bogu. Pomimo wszystko będę wierzył Bogu. Jeśli zaczynasz żyć z wiary, to pomimo wszystko to, co cię otacza, to, czego doświadczasz, choćby to nawet było złe, tak złe, jak pisze Habakuk w pierwszym rozdziale, to pomimo wszystko będę wierzył Bogu. Bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To jest olśnienie. To jest coś, co popchnie cię do przodu w całym życiu. I popatrzcie na ten trzeci rozdział, w zasadzie na sam koniec, od 17 wiersza. Chciałbym wam przeczytać, jak kończy się księga Habakuka. Ona rozpoczyna się od tego pytania, dlaczego tak jest, od takiego narzekania. Ale popatrzcie, jak się kończy, kiedy Habakuk wszedł na wieżę i zobaczył to, co powinien zobaczyć. Doznał duchowej przemiany, spotkał się z Bogiem. I czytamy w 17 wierszu, on pisze tak, choćby nie zakwitły figowce, winorość straciła swój plon, zabrakło na drzewach oliwek i nadziei na chleb z plonów pól, choć w zagrodach wybito by owce, obory opustoszałyby skrów, ja jednak będę radować się w Panu, cieszył Bogiem mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest moją mocą. On uczynił moje nogi jak łani, sprawił, że mogę kroczyć po moich wyżynach. Zobaczcie, jaka zmiana myślenia. Jaka metanoja, zupełnie inny punkt widzenia, zanim wszedł na tą basztę, zupełnie inny punkt widzenia. Przed tym wejściem zupełnie o czym inny myślał, był załamany swoim życiem. Bracia i siostry, powiedzcie mi, czy coś się zmieniło tym, co go otaczało między pierwszym a trzecim rozdziałem księgi Habakuka? Sądzę, że niewiele. Poza tym, że Bóg zmienił myśli Bazylii. I Bazylia oniemiał. Mówi, choćby nawet krów nie było, choćby żadnego plonu nie było, ja będę wierzył Bogu. Ja się nie załamię. Ja będę trwał w Panu. Chcę wam coś powiedzieć, o czym kilka ostatnich tygodni w moim życiu myślałem nad tymi rzeczami. I to kazanie, to rozważanie dzisiejsze jest jakby efektem tego myślenia. I w czasie tego właśnie czytałem bajek proroków Zachariasza, Habakuka i ci prorocy rzucili mi na to światło, na to zagadnienie. A przede wszystkim to, co Bóg mówi do nich. Chciałbym wam powiedzieć, bracia i siostry, że rzeczywistość duchowa, która rozgrywa się obok nas, to jest coś, o czym często nie mamy pojęcia. Powiedziałbym zielonego pojęcia. Nie wiem, jak daleko jesteście w wierze w tej sprawie, ale jako wierzący ludzie my mamy świadomość tego, że oprócz nas ludzi jest duchowy świat, który nas otacza. Czy ktoś się ze mną zgadza? Amen. Jest duchowy świat, który nas otacza. I dzieją się w tym świecie duchowym rzeczy, które są powiązane z tym, co dzieje się w tym świecie widzialnym wśród ludzi, tym, co my obserwujemy, co się dzieje wokół nas. I chcę wam powiedzieć, że odsłonić te rzeczy może nam jedynie Bóg, żebyśmy zobaczyli, co otacza nas w tym duchowym świecie. Gdybyśmy często w takich trudnych, życiowych naszych sprawach widzieli to, co się dzieje w duchowym otaczającym nas świecie, to byśmy na wszystko machnęli ręką, usiedli i zaczęli się uśmiechać. I powiedzieli, ho, 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 niech się dzieje. A my się zwijamy jak w ukropie i chcemy to naprawić, to rozwiązać, tamto zmienić i tak dalej mógłbym wymieniać. Zaraz przeczytam wam bardzo ciekawy tekst ze Starego Testamentu, ale zanim do niego przejdę, to jeszcze chciałbym dwa wersety z Nowego Testamentu wam przeczytać. One dotyczą wiary. I w tej definicji wiary w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków jest napisane, że wiara to przeświadczenie o tym, czego nie widzimy. Twoja wiara jest związana z tym, czego nie widzisz. To jest bardzo jasno w Biblii napisane. Wiara to przeświadczenie o tym, czego nie widzimy. I pójdę dalej. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, 12 rozdział, 3 wiersz, pisze o tych rzeczach. I pisze tak, czy to w ciele, czy poza ciałem został uniesiony do raju. On nawet nie wiedział, miał takie głębokie przeżycie, że nie wiedział nawet, czy to się w jego duchu działo, w tym duchowym świecie, czy on w sposób wręcz materialny został zabrany i przeniesiony do raju. Miał takie niesamowite doświadczenie, jeśli chodzi o przeżycia z Bogiem. Widział to tak, jakby na jawie. I pisze o tym, czy to w ciele, czy poza ciałem zostałem uniesiony do raju. Mamy uniesienia też czasem w wierze. I Bóg nas przenosi do jakiejś rzeczywistości, żebyśmy mogli poznać, co tak naprawdę liczy się w tym życiu. I teraz wrócę do tego tekstu, który wam obiecałem, że przeczytam w zasadzie na zakończenie. To jest tekst z drugiej Księgi Królewskiej, druga Księga Królewska, 6 rozdział, 14 werset. I to jest historia proroka Elizeusza. Izrael był w zagrożeniu. Zagrażali mu Aramejczycy, czyli Syryjczycy, to północne państwo, które było wiecznie zagrożeniem dla Izraelitów. I tam obradował sztab generałów, którzy przygotowywali kampanię wojenną przeciw Izraelowi. I nagle te najtajniejsze plany z tego sztabu Syryjczyków, czyli Aramejczyków, my mamy w Biblii często to słowo użyte zamiast Syryjczyk, Aramejczyk. W tym sztabie Aramejczyków następował wyciek informacji i Żydzi wiedzieli, co oni tam postanowili. I ten król syryjski był tak z tym zdegustowany, był tak zdenerwowany i zaczął się wreszcie domyślać, że jest w jego sztabie jakiś kret, jakiś szpieg, który informuje o wszystkim, co oni postanowią tam. I w końcu wydała się sprawa. I jeden z tych dowódców syryjskich mówi: królu, nie ma żadnego szpiega między nami. To prorok Elizeusz. Jemu Bóg objawia, co my tu mówimy na tych naszych tajnych wojennych naradach. I stąd Izraelczycy wszystko wiedzą, co my zrobimy. Więc on postanowił, jak się o tym dowiedział, że zabije, zniszczy Elizeusza. I Elizeusz przebywał w pewnym mieście. Wtedy ten król aramejski wyprawił wojsko, żeby złapać Elizeusza i w końcu go uśmiercić. I czytamy od 14 wiersza. Wtedy wyprawił tam konnice i wozy wojenne i znaczny oddział wojska i ci wyruszywszy nocą otoczyli miasto. A gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, oto miasto otoczyło wojsko, konnica i wozy wojenne. Rzekł więc jego sługa do niego: biada, panie mój, jak postąpimy? A on odpowiedział: nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Jak myślicie, co sobie pomyślał ten sługa Elizeusza? No coś mu odbiło. Całe miasto otoczone wojskami, wrogimi, paru obrońców w środku. To jest kwestia czasu, jak miasto zdobędą i nas wydadzą im. I popatrzcie, co dalej jest napisane. Elizeusz modlił się. Popatrzcie, jak się modlił. Modlił się tymi słowami: panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I co się stało? I otworzył pan oczy sługi i przejrzał, a oto góra była pełna koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. A gdy Aramejczycy ruszyli przeciwko niemu, Elizeusz modlił się do pana tymi słowami: dotknij ten lud ślepotą. I dotknął ich ślepotą według słów Elizeusza. Wtedy Elizeusz rzekł do nich: to nie ta droga i nie to miasto. Pójdźcie za mną, a ja zaprowadzę was do męża, którego szukacie. I zaprowadził ich do Samarii. I zaś weszli do Samarii, Elizeusz rzekł: panie, otwórz im oczy, niech widzą. Wtedy pan otworzył ich oczy i ujrzeli, że są w samym środku Samarii. Niebywała historia. Coś nieprawdopodobnego. Coś niesamowitego, co ten Elizeusz mówi. I więcej jest nas niż tamtych. Czemu on to mówi? Bo on widział ten niewidzialny, otaczający nas świat. Często w tych misyjnych opowieściach o różnych misjonarzy znajdowałem historię, kiedy Bóg posyłał aniołów, aby ochronili danego misjonarza. Pamiętam kiedyś takiego misjonarza, który został otoczony, podobnie jak Elizeusz tym swoim sługom, w jednym z domów. Na około tego domu ogromny, wrogi tłum. I to jest kwestia czasu, jak wejdą i wyciągną ich z tego domu i zabiją. Ale nikt nie wychodzi. I nagle oni uciekają z niewiadomych powodów. Ci misjonarze się cały czas oczywiście modlili i potem się rozglądają, patrzą się, no nikogo nie ma. Czemu oni nagle, cały ten wrogi tłum uciekł? I potem ktoś zdaje się z tego tłumu, tych ludzi. Już nie pamiętam, czy się nawrócił, czy się spotkał z tymi misjonarzami i oni go zapytali, a czemu żeście wy uciekli wtedy? A on mówi, to jak to? Nie widzieliście tych żołnierzy z potężnymi karabinami, którzy stali na dachu waszego domu i mieli strzelać do nas? Myśmy musieli uciekać. Mówi, jakich żołnierzy? Myśmy tam tylko we dwóch byli w tym domu. Bracia i siostry, kiedy zaczynamy widzieć te duchowe rzeczy, to one wiele mogą zmienić w naszym pojmowaniu tego, co się wokół nas dzieje. Moi drodzy, angażujemy się w to życie, a ono jest jak para. Jakub napisał 4:14. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Bracia i siostry, to jest nasze życie. My czasem się za wieloma sprawami niemal zabijamy, troszczymy nadmiernie. Ale życie nasze jest parą, która ukazuje się na krótko. I chciałbym tym wersetem z Jakuba zakończyć te rozważania. Chciałbym was przyprowadzić do takiego miejsca, kiedy pomyślicie nad tym swoim życiem i swoimi doświadczeniami. I pomyślicie też o tym, ale oprócz tych moich problemów jest jeszcze wojsko Pana, którego nie widzę, a które jest w tej duchowej rzeczywistości. Są Boży posłańcy, aniołowie, po to, żeby nam usługiwać. Jest niewidzialna rzeczywistość, która nas otacza. Dlatego zachęcam cię, zrób to, co zrobił Bazylia. Wejdź na basztę i popatrz dalej. I zobaczysz znacznie więcej. Amen.